Niao i szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pilch. Proszę Państwa, teraz skupię się na tekście, samym tekście artykułu z zespołu gospodarcze. Gigantyczny fundusz emerytalny Australii ma pomóc w rywalizacji z Chinami. Cytuję. Inicjatywa Build Back Better, którą ogłosił na czerwcowym szczycie G7 prezydent Joe Biden, jest próbą stworzenia zbiorowej odpowiedzi na chiński projekt nowego jedwabnego szlaku, mający być wehikułem gospodarczej ekspansji Pekinu i eksportu jego politycznych wpływów. To drugie też zupełnie bez sensu. Znaczy tych jego politycznych wpływów. Ale biali nie mogą inaczej. Konieczność, i tutaj foreign policy, bo to jest artykuł, to jest omówienie artykułu z foreign policy. I tutaj cytat. Konieczność przeciwstawienia się ekonomicznej potędze Chin i ich wpływom jest oczywista. Przypomina foreign policy. No więc właśnie bardzo ciekaw jestem, dlaczego jest taka oczywista. A czy ona jest oczywista tak samo w przypadku ta konieczność przeciwstawienia się jest także oczywista w przypadku Izraela, w przypadku Stanów Zjednoczonych, w przypadku Niemiec, tak samo? Tak, no więc oczywiście odpowiedź brzmi nie, to jest jasne. Projekt ten BBB, czyli Build Back Better, wymaga jednak pieniędzy i tu nieocenione mogą okazać się inwestycje Funduszu Emerytalnego Australii. Jest to czwarte na świecie pod względem wielkości rezerwa oszczędnościowa, która według prognoz do 2040, czyli do 40 roku osiągnie wartość 10 bilionów dolarów. Wyjaśnia magazyn. Władze Australii czują się zobowiązane, by na grudniowym szczycie poświęconym demokracji, który organizuje prezydent Biden, największy demokrata, przedstawić wartościową ofertę. No, tak jak powiedziałem w pierwszej części, lokaje muszą zaprezentować się z jak z najlepszej strony. We wrześniu Australia, Wielka Brytania i USA zawarły Pakt Bezpieczeństwa AUKUS. Tak jest. Canberra w związku z tym ogłosiła program budowy atomowych okrętów podwodnych we współpracy z Londynem i Waszyngtonem, co oznacza, że Stany Zjednoczone przekażą Australijczykom jedną ze swoich najbardziej strzeżonych technologii, pisze Financial Times. No więc teraz już zaczynam rozumieć, jaki deal został ustanowiony między Canberrą a Waszyngtonem przede wszystkim, a również i Londynem. Otóż Australia dostaje te technologie amerykańskie i brytyjskie, a tych okrętów podwodnych o napędzie atomowym. Natomiast Canberra zrzuca się w tej grupie finansowo. Po prostu no coś za coś, prawda? Skoro alianci dają technologię, no to Canberra musi dać pieniądze. No i daje. Właśnie ten fundusz finansowy. Ten fundusz emerytalny. Fundusz emerytalny jest wielki, a jego potrzeby i zdolności inwestycyjne przekraczają poza możliwości australijskiej gospodarki, która warta jest 2 biliony dolarów. Już teraz 3 z 10 dolarów australijskiego funduszu emerytalnego zainwestowane są za granicą, lokowanie dalszych kapitałów inicjatywy gospodarcze w regionie Oceanu Indyjskiego i Pacyfiku jest korzystne z uwagi na rywalizację z Chinami. A ja myślałem, przepraszam, ale to komentarz, a ja myślałem, że inwestycje funduszu emerytalnego są korzystne, ponieważ są korzystne finansowo. A nie dlatego są korzystne, że są korzystne ze względu na rywalizację z Chinami. Bo to oznacza, że to jest projekt czysto polityczny. Rozumiecie Państwo? No ale to o tym też również mówiłem wcześniej, w pierwszej części. Jego kapitał można więc wykorzystać, by dołączyć do zbiorowego wysiłku na rzecz ograniczenia wpływów Chin. Między innymi stwarzając dla wielu krajów bardziej atrakcyjną ofertę inwestycji niż to, co oferuje Pekin. Ciekawe. Ja myślałem, że znaczy nie, to jest bez znaczenia, co ja myślałem. Zawsze mi się, aczkolwiek zawsze mi się wydawało, że właśnie fundusze inwestycyjne powinny dbać o pieniądze tych swoich ciułaczy. No ale wygląda na to, że nie powinny dbać. Teraz zmieniona została perspektywa na bardziej marksistowską, a mianowicie fundusze inwestycyjne czy fundusze inwestycyjne powinny dbać o czystość rasową w tym rozumieniu, że powinny dbać o to, aby Chińczycy, czyli żółci, nie inwestowali, nie mieli takiej łatwości inwestowania gdziekolwiek w regionie Azji i Pacyfiku. To już się zresztą dowiedzieliśmy, jak definiowany jest ten region w Australii. Bo region to znaczy Ocean Indyjski i Pacyfik. Cały Ocean Indyjski i cały Pacyfik. Bardzo interesujące. To, no powiedziałbym, nieźle. Tak. Więc przede wszystkim zbiorowy wysiłek trzeba dołączyć do zbiorowego wysiłku na rzecz ograniczenia wpływów Chin. Tak, ja cały czas to powtarzam to, że zdumiewa mnie to, że jeśli my w Polsce, no bo w końcu to polski tekst, dla polskich odbiorców, prawda? My w Polsce, dla nas w Polsce jest oczywistością, że trzeba ograniczać w Polsce imperialne zapędy zarówno Niemców, jak i Rosjan. To się niestety nie udaje na razie, ale to są imperialne zapędy Niemców i Rosjan i my tysiącletnią historią, walką z obydwoma tymi organizmami państwowymi doświadczyliśmy, że nie ma innego wyjścia, tylko walczyć z nimi. Natomiast rzecz w tym, że kraje Azji i Pacyfiku nigdy nie doświadczyły chińskiej inwazji. Nigdy nie doświadczyły sytuacji, w której chińscy żołnierze mordowali, nie wiem, Australijczyków, Indonezyjczyków, Filipińczyków, etc., etc., etc. Po prostu nie. Nie było takiej sytuacji. Nie było. Chiny nigdy nie były agresorem. Więc jest trochę zdumiewające, że ten zbiorowy wysiłek jest zorganizowany przeciwko Chinom, które nigdy nikomu krzywdy nie zrobiły. No ale cóż, cytuję dalej. Przykładem takiego kupowania wpływów przez Chiny za pomocą inwestycji gospodarczych jest kupno portu Hambantota na Sri Lance, czy plan budowy portu rybackiego na należącej do Papui Nowej Gwinei wyspie Daru, w miejscu, gdzie właściwie nie ma przemysłu rybotwórczego. A chciałbym zwrócić uwagę na to, to jest mój komentarz już, że Hambantota to jest jeden z kilku portów, w które Chiny inwestują. Ja rozumiem, że jeśli inwestują w polskie porty żydowskie fundusze inwestycyjne, żydowskie firmy finansowe, czy amerykańskie firmy finansowe, to wszystko jest okej. Natomiast jeśli gdzieś w Papui Nowej Gwinei czy na Sri Lance, a inwestują Chińczycy, to jest nie w porządku. No to jakby standard, prawda? My możemy, czyli my biali, ci mocni biali oczywiście, Amerykanie, Niemcy, Francuzi, Włosi, a my możemy inwestować, natomiast Chińczycy, a dlaczego nie mielibyśmy Chińczykom pozwolić na to? Nie, oczywiście, że nie. Tak. No a ta Papua Nowa Gwinea i Wyspa Daru, no to jest jakaś kuriozalna historia, bo przecież to, że chiński port będzie w tym miejscu, to nie oznacza koniecznie, że oznacza to na pewno, iż część statków chińskich przeniesie się na tamte obszary połowowe i będzie zarówno zasilało potrzeby tej skromnej społeczności w Papui Nowej Gwinei, jak i gigantycznej społeczności chińskiej. No, ale właśnie o to chodzi, żeby mi tego nie pozwolić robić. Tak, po prostu. I teraz cytuję. Według tego Foreign Policy, Canberra właściwie już zrealizowała pierwszą na świecie inwestycję w ramach planu BBB poprzez wart 1,6 miliarda dolarów udział w kupnie giganta telekomunikacyjnego Digicel, największego takiego koncernu w regionie Pacyfiku. No dobrze, czyli innymi słowy, a tutaj widać, że Australijczycy mogą inwestować, prawda? W jakieś ponadnarodowe działania. Natomiast Chińczykom się odmawia tego prawa. Powtarzam to raz kolejny. No, zupełne zdumienie, moje zdumienie budzi taki sposób myślenia. Cytuję. Na inwestycje kapitałowe liczy wiele krajów regionu, zwłaszcza te, które nie mogą tanio pozyskiwać pieniędzy na rynku ze względu na stosunkowo niskie ratingi. Tylko, że właśnie te kraje pozyskują kapitał w Chinach. No i tutaj jest problem. Australijski problem. Cytuję dalej. Ostatnie zdanie. Wykorzystywanie w taki sposób australijskich funduszy byłoby ambitnym projektem i zobowiązaniem Canberry na rzecz budowy lepszego świata. Konkluduje Foreign Policy. Tak. Proszę Państwa, to ostatnie zdanie pokazuje, że lepszy świat to jest świat białych. A to jest świat Australijczyków, reprezentowany przez Australijczyków, a tak naprawdę reprezentowany przez Amerykanów, Angolii, wszelkich białych. To jest ten lepszy świat. Natomiast ten świat Chin i Indonezyjczyków, czy tam Malajów, czy jakichś innych, czyli Azjatów, to jest gorszy świat, więc zdecydowanie tym biednym ludziom z tych różnych krajów budować lepszy świat. To jest to budowanie tej demokracji. Tak jak to widzieli Breżniew i Consortes, czyli nie zostanie kamień na kamieniu. Więc jeśli szefowie tych różnych państw, do których udadzą się te fundusze australijskie, sięgnęłyby po doświadczenia na przykład państw Europy Środkowej w kontakcie z Rosjanami, z Rosją Sowiecką, to myślę, że dobrze by było, żeby sięgnęły, ponieważ zorientują się, jakie będą efekty w przyszłości. Nie zostanie kamień na kamieniu. Dziękuję, kłaniam się.